Ci, którzy nie wiedzą, Alex studiuje kompozycję, także mamy kompozytora wśród nas. Dzisiaj byliście świadkami następnej pieśni, która została stworzona Bogu na chwałę. Wow. Może zamiast kazania będziemy słuchać jeszcze raz. Recepta na długie i dobre życie. Recepta na długie i dobre życie. Kiedyś pewien pacjent chodził do lekarza, lekarz, który był totalnym hipokrytą, wiedział, co jest szkodliwe w życiu, ale palił, pił, uprawiał hazard, był niewierny, nie przejmował się. I ten pacjent pyta tego lekarza, mówi: panie doktorze, nie piję, nie palę, unikam stresu, unikam większej ilości ludzi, chodzę z maską, niczego się nie dotykam. Niech mi pan doktor powie, co jeszcze mam unikać, żeby żyć 150 lat. Ten lekarz spojrzał na tego człowieka i mówi: odpowiem panu, tylko najpierw niech mi pan pomoże zrozumieć, jeżeli pan takim życiem żyje, dlaczego pan chce tak długo żyć? Są ludzie, którzy długo żyją, ale czy mają dobre życie? To jest drugie pytanie. Są zestresowani. Czasem dobroduszni ludzie przychodzą i podają mi receptę na życie. Kiedyś pewien człowiek przyszedł do mnie i spojrzał na moją główkę i mówi: mam receptę. 6 miesięcy i będziesz z tak bujną czupryną chodził, że nigdy takiej nie miałeś. Ja spojrzałem na niego, ja mówię: ale co z twoją czupryną? On mówi: było, tylko wszystkie wyszły potem znowu. Ludzie próbują w różnoraki sposób, ziołami, przesadnie ostrożnym życiem, żyć długo. Ale Bóg ma receptę nie tylko na długie życie, ale na dobre życie. Nasz kochany prezydent, który kończy swoją kadencję, powiedział, że do 2050 roku oszczędności funduszu Social Security przestaną istnieć. Problem jest podobny w Polsce i w wielu innych krajach, że fundusze emerytalne topnieją. Wiecie dlaczego? Ponieważ wiek nieproduktywny został przedłużony. Ludzie starsi dłużej żyją. Ktoś, kto kiedyś zakładał fundusze emerytalne, zakładał, że ludzie do 65 roku będą tak spracowani, że 85% ich nie dożyje 70 roku. Teraz przeciętnie człowiek korzysta z funduszu emerytalnego około 15 lat. Ale czy jest to dobre życie, kiedy ktoś cierpi, ktoś jest niefunkcjonalny, nieproduktywny, a śmierć nie nadchodzi? Wielu ludzi mówi: moim marzeniem jest nie jak długo żyć, ale by nie cierpieć, tylko żyć i kiedy koniec ma nadejść, by nadszedł jak najszybciej. Bóg natomiast mówi, że mam receptę dla ciebie, abyś żył długo i dobrze. Druga Księga Mojżeszowa, czyli Księga Wyjścia, 20 rozdział, prowadzi nas do następnego przykazania. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o dniu odpoczynku. Pamiętaj, abyś raz w tygodniu odpoczywał, parafraza przykazania. Natomiast dzisiejsze przykazanie, które mówi o szczęściu również rodzinnym. 12 werset. Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. Ale byśmy bardziej zrozumieli znaczenie i brzmienie tego przykazania, apostoł Paweł w liście do Efezjan ujmuje to przykazanie trochę w inne słowa i mówi tak. 6:2. Czci ojca swego i matkę. To jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Od kilku niedziel jesteśmy w przykazaniach i mówimy o szczęśliwej, błogosławionej rodzinie, o tym, jak przykazania mogą wpłynąć na życie rodzinne. I nie wiem jak dla was, ale dla mnie przykazanie w pierwszej mojej reakcji, w pierwszym moim odruchu budzi pewien bunt, dlatego że wydają mi się one niepraktyczne. Jak przyjrzycie się, wszystko co Bóg mówi, abyśmy robili w życiu, w pierwszej naszej reakcji wydają się te rzeczy niepraktyczne. I nawet kiedy Jezus chodził po ziemi i pewne rzeczy powiedział, ludzie pytają się i uczniowie nawet pytali Go. Swego czasu Piotr, słuchając słów Jezusa na temat przebaczania, mówi: Panie, a ile razy mam przebaczyć człowiekowi, który mnie obrazi? Czy aż 7 razy? Bo gdzieś doczytał się w Starym Testamencie, że do 7 razy trzeba przebaczać. Pan Jezus spojrzał na niego i mówi: Piotrze, 7? 70 razy 7. Tak naprawdę Pan Jezus nie podał ilości razy, tylko po prostu podał mu przesadną liczbę, że nie licz ile razy masz przebaczać, po prostu przebaczaj. I jest wtedy bunt, ale to jest niepraktyczne. A co jak ktoś celowo będzie mnie ranił? A co jeżeli ktoś celowo chce mnie wykorzystać? I dlatego Boże wskazówki wymagają przyjęcia ich wiarą, że jeżeli zastosujemy je w naszym życiu z wiarą, wtedy one przynoszą owoc błogosławieństwa, że lepiej na tym wychodzimy, aniżeli byśmy po swojemu wbrew tym przykazaniu mieli postępować. A więc lepiej wychodzi człowiek, który przebacza ludziom nawet 70 razy 7 i nie liczy, ile razy już dzisiaj przebaczył, aniżeli ten, który mówi: już ci dzisiaj 2 razy przebaczyłem i 3 strajk według baseballa to jest out. Więcej już ci nie przebaczę. Człowiek, który przebacza w nieskończoność, lepiej na tym wychodzi. Każde z tych przykazań może budzić tego rodzaju bunt. Mówiliśmy o najważniejszym członku rodziny. Że Bóg i Jego tylko mamy kochać, Jego tylko mamy czcić. Bóg jest tym najważniejszym. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Ale Panie, przecież tyle jest ludzi, szczególnie w tym kraju, którzy wierzą w innych bogów. Czy ja mam ich obrażać i mówić, że ich bogowie nie są prawdziwymi bogami? Jak to mam robić? I kiedy wchodzimy w takie dyskusje z Bogiem, zaczynamy tracić to, co Bóg ma dla nas. Drugie przykazanie, żeśmy mówili o substytutach. Nie będziesz sobie czynił żadnej podobizny, która będzie ci pomagała zbliżyć się do tego Boga, którego nie ma innego. Ale Panie, w naszej kulturze to jest częścią naszej sztuki, naszej religii. To jest normalne, że my mamy różnego rodzaju święte symbole. I Bóg nie wchodzi w dyskusję, co z tym, jak to załatwić. Jedni, nawet w Starym Testamencie czytamy, że jedni niszczyli te rzeczy, inni po prostu gdzieś na bok je chowali, inni oddawali. I dzisiaj ludzie w różnoraki sposób z tym postępują. Ale najważniejsze jest, aby nie czynić sobie tego, co jest podobnego do Boga, tego, co sprawia, że lepiej się czujemy, ponieważ rozmijamy się z oryginałem, rozmijamy się z tym, co Bóg dla nas ma osobiście. I wreszcie mówiliśmy o tym: nie nadużywaj imienia Pana Boga, mówiliśmy o bluźnierstwach, mówiliśmy o słowach, o przeklinaniu, mówiliśmy o wyrażaniu złości i zdziwienia, jak ludzie mieszają słowa okrutne, bluźniercze, ze słowami świętymi i wszystko w jednakowych okolicznościach wypowiadają. I ktoś tego słucha i może powiedzieć: pastorze, jesteś niepraktyczny, przecież my wszyscy używamy różnych słów, no przecież nie możemy przesadzać. I znowuż, Bóg nie wchodzi w dyskusję, czy mamy przesadzać, czy nie. Bóg powiedział jasno: nie nadużywaj imienia Pana Boga Twego. Jeżeli chcesz żyć dobrze, długo i szczęśliwie, Oto przykazanie, które podałem dla ciebie, dla twojej rodziny, dla twojego społeczeństwa. I dlatego Jozue powiedział w imieniu swojej rodziny, ja i mój dom służyć będziemy Panu. Wreszcie mówiliśmy o tym, że dzień siódmy, mamy odpoczywać. I powiedzieliśmy, że w dniu dzisiejszym Bóg nie skupia się na tym, czy mamy sobotę obchodzić, czy niedzielę, czy piątek. Bóg mówi, stworzyłem cię w taki sposób, że jeden dzień w tygodniu masz odpoczywać. I jeżeli pogwałcisz to, to nie dziw się, że później jesteś zniechęcony, zniecierpliwiony, wybuchowy, depresja, wypalony, ponieważ każdy samochód potrzebuje, aby od czasu do czasu napełnić go benzyną. Tak samo i my. Potrzebujemy regeneracji, potrzebujemy odpoczynku. I dzisiaj recepta na długie życie. Czcij ojca swego i matkę swoją, abyś długo i dobrze żył na ziemi. I znowu moglibyśmy powiedzieć, ale Bóg nie zna moich rodziców, może twoi rodzice, ich łatwo jest szanować. I oczywiście słowo czcij to nie jest to samo słowo, co czcij Boga, tylko szanuj, obdarzaj szacunkiem, respektem swoich rodziców. I znowuż, Bóg nie jest zainteresowany naszą argumentacją, jacy byli nasi rodzice, czy tak dobrzy, czy tak źli, czy zasługują na szacunek, czy też nie. Bóg mówi, jeżeli chcesz żyć długo i dobrze, czcij swoich rodziców. I kochani, dzisiaj jesteśmy świadkami rozpadu wielu rodzin, a rozpad rodziny to nie tylko rozwód pomiędzy mężem a żoną, ale również kiedy dzieci rozwodzą się z rodzicami. W jaki sposób jest to możliwe? Kiedy zbuntowany nastolatek ucieka z domu na przykład, albo nastolatka. Kiedy dorastający młodzieniec myśli, czy dziewczyna, że już zjedli, pozjadali wszystkie rozumy i mówi, ja was nie potrzebuję, wyprowadzam się. Możesz się wyprowadzić, ale jeżeli wyprowadza się w rezultacie konfliktu, kłótni, nieporozumienia, ran, jest to rozpad rodziny. Lub kiedy jesteśmy już dorośli i nasi rodzice są w podeszłym wieku, opuszczamy, zostawiamy tych rodziców, nie mamy czasu dla nich, dlatego że może są zgryźliwi, nieznośni. Zaniedbywanie ich w starości jest również uderzeniem w przykazanie czci ojca swego i matkę swoją. Kochani, spójrzmy, dlaczego Bóg dał nam to przykazanie. Po co Bóg nam dał te przykazania? I znowuż tylko przypomnienie. Bóg to wszystko nam dał po to, aby nasze życie było życiem obfitującym w Boże błogosławieństwa. Bóg dał to przykazanie po pierwsze, bo nie ma doskonałych rodziców. Nie ma doskonałych rodziców. Moi rodzice nie byli doskonali. Ja nie jestem doskonałym rodzicem. Twoje dzieci nie będą doskonałymi rodzicami. I to przykazanie nie jest warunkowe, że mamy tylko szanować dobrych rodziców albo wtedy, kiedy kupowali nam to, co żeśmy chcieli. Rozpuszczali nas, ubóstwiali nas. Jeżeli myślisz, że twoi rodzice nie zasługują na cześć i szacunek, to zastanów się, czy ty jako rodzic zasługujesz na to, aby twoje dzieci ciebie szanowały. Posiadasz wady? Więc weź swoją córkę i syna na spacer i powiedz swojemu dziecku to, co ty czasem czujesz względem swoich rodziców. I powiesz, wiesz co, synu, czasem cię zawiodłem, czasem niesłusznie cię okrzyczałem, czasem niesłusznie ci coś zabroniłem, wtedy miałem zły honor, nie zasługuję na szacunek. Od dzisiaj odnoś się źle do mnie, nie bierz pod uwagę żadnego mojego słowa, po prostu pomiataj mną. Nie chcielibyśmy tego. Ale to, co z dziećmi często mówimy i to zasługuje na szacunek, kiedy ojciec może powiedzieć, synu, córko, życie nie jest łatwe i wiem, że czasem nie byłem najlepszym ojcem. Ale mam nadzieję, że w tym wszystkim widzisz, że cię kocham, zależy mi na tym, aby w twoim życiu było dobrze i nawet jeżeli czasem, nie jest to wymówką dla mnie, to co ciebie uczę nie idzie w parze z tym, co robię, to naprawdę, jeżeli będziesz słuchał mnie, tego co mam ci do powiedzenia, lepiej na tym wyjdziesz. W związku z tym, że oczekujemy czegoś takiego od naszych dzieci, czy nie jest rzeczą właściwą, abyśmy dokładnie to samo swoim rodzicom przekazali? Ten sam szacunek i tą samą tą samą miłość. Po drugie, Bóg dał to przykazanie, ponieważ szacunek do autorytetu zaczyna się w domu. Jeżeli naszych rodziców nie słuchamy ich poleceń wychowawczych, ich zakazów, ich nakazów, nigdy nie będziemy przygotowani do życia dorosłego. A więc zacznij. I to przykazanie jest dziwne, ponieważ tak naprawdę to przykazanie odnosi się do dzieci. W tym momencie dzieci są na dole, ale też dzieci siedzą tutaj. Ilu z was ma żyjących rodziców? A więc większość. Więc dzisiaj mówię do dzieci. Jesteśmy dorosłymi, ale ciągle mamy rodziców i relacja dziecka i rodzica tak długo trwa, dopóki jedno ze stron żyje. A więc słuchamy poleceń wychowawczych. Przypomnij sobie, jak to było w twoim dzieciństwie. Zwracanie się do rodziców z szacunkiem. Jak się zwracasz do swoich rodziców? Czy oni czują wtedy szacunek, że zwracasz się do nich z pozycji niższej, ze stanowiska niższego do wyższego? Teraz mam synów już prawie w dorosłym wieku i czasem się tak przekamarzamy. Nie wiem, jak znacie mojego starszego syna, zbudowany, ale jeszcze nadrabiam. Kiedyś tak stanęliśmy, patrzymy sobie w oczy i tak uścisnęliśmy rękę i tak przepychamy się. I ja widzę, że on udaje słabszego, tak jak ja to robiłem, kiedy on miał 5-6 lat. Ja mówię, jak to? To już mi się nie postawisz? A co będzie, jak będziesz silniejszy ode mnie? On mówi, tato, to nieważne. Tu jest zarejestrowane, że ty zawsze jesteś tu, a ja będę tu. I powiem wam, że do dzisiaj mi to utkwiło w pamięci. I myślę, dobrze, to z paskiem mogę nawet przyjść do niego, jak będzie miał 40 lat. Obdarzamy naszych rodziców szacunkiem ze względu na ich rolę, a nie ze względu na ich charakter. To jest dokładnie tak, jak zwracamy się do sądu. Wysoki sądzie, mówimy. I możemy znać tego sędziego, który siedzi tam, to może być najgorszy człowiek w dzielnicy. Sąsiedzi mogą z nim nie chcieć rozmawiać. Może nie być przykładem dobrego obywatela. Ale kiedy stoimy tam przed nim jako przed sędzią, nie wolno nam brać pod uwagę jego charakteru, ponieważ on ciągle jest sędzią. A kiedy idziemy do lekarza, jedni lekarze są mili, przyjdą, przywitają się z nami, zapytają, jak się czujemy, a inny lekarz po prostu przyjdzie i nawet nie spojrzy na nas, jest gburowaty, ale nie oznacza to, że jest złym lekarzem. To może być ktoś, kto naprawdę postawi dobrą diagnozę. I wtedy nie mówimy, hej ty, nawet się ze mną nie przywitałeś, tylko nawet do lekarza, z którego nie jesteśmy zadowoleni, mówimy, panie doktorze, jest to dzisiaj moja ostatnia wizyta. Ale ciągle mówimy, panie doktorze. A w szkole mówimy, panie profesorze, nie zgadzam się, ale jest panie profesorze. Dlaczego myślimy, że do naszych rodziców w momencie, kiedy mamy jakiś żal, możemy zwracać się do nich i odnosić się bez szacunku? I oto następna prawda. Jak odnosisz się do rodziców, ma to wpływ na każdą relację w twoim życiu teraz i w przyszłości. Bóg tak nas stworzył, że uczymy się w domu już od małego, jak zwracać się do innych ludzi. I szczególnie, kochani, posłuchajcie, wy, którzy ciągle szukacie partnerów na życie. Obserwuj, jak ten czarujący książę zwraca się do swojej matki. Bo tak będzie się zwracał później do ciebie. Nie ma takiej możliwości, że traktuje matkę bez szacunku, a ciebie będzie traktował jak księżniczkę. To jest tylko kwestia czasu. Do pierwszego i drugiego rozczarowania, że zacznie tak samo zwracać się do ciebie, jak do swojej matki. Zobacz, jak traktuje swoje młodsze rodzeństwo, bo tak będzie się odnosił do swoich dzieci później. Nieważne, jak ten ktoś odnosi się do ludzi obcych. ale sposób odnoszenia się. I nie dajcie się nabrać na powierzchowność słów, ponieważ ja byłem świadkiem, kiedy syn mówi: matka, zamknij się. A inny z szacunkiem mówi: niech mama się zamknie. Ani jedno, ani drugie nie jest na miejscu. Kim ja jestem, ażeby powiedzieć, kiedy mama ma zamilknąć, kiedy mama uważa, że ma mówić. Amen? No, to nie szkodzi, to niepopularne kazanie dzisiaj. Jakoś przebrniemy do końca. A więc najpierw spójrz na siebie, jak zwracasz się do swoich rodziców, którzy często powodują irytację w tobie, kiedy mówią to, co mówią. Ale jest to Boży test na długie i dobre życie. Kiedy mamy nierozwiązane stare konflikty, niezagojone rany pomiędzy nami a rodzicami, wnosimy ten bagaż do naszego życia nowego, w małżeństwo, w relacje z naszymi dziećmi i w naszych pracach. Pewnego razu młody człowiek lekko się zirytowałem i zawołałem jego imię, on się odwrócił. Ja coś takiego zrobiłem, bo myślałem, że on mnie ignoruje. I on podszedł do mnie. Ja mu powiedziałem, co chciałem, ale czułem, że on już nie słucha tego, co mam mu do powiedzenia. I byłem mu wdzięczny za to, że na drugi dzień przyszedł do mnie i mówi: wiesz co, mam jedną prośbę. Jak mnie wołasz, nie rób czegoś takiego. Ja mówię: a dlaczego? On mówi: ponieważ miałem ojca, despotę, który był dla nas wstrętny. I za każdym razem, kiedy tak robisz, to mi przypomina mojego ojca i od razu mam nastawienie, że nie chcę w ogóle wykonać tego, co mi masz do powiedzenia. Ani nie chcę wziąć pod uwagę twoich słów. I oto przykład człowieka, który nie załatwił tego ze swoim ojcem. To nie ma znaczenia, czy ojciec miał prawo to robić, czy nie. Pewnie nie. Ale on ciągle niósł już jako dorosły mężczyzna to przez życie. I nagle to się odbiło na naszej relacji, kiedy ja, nie wiedząc o niczym, a że było głośno i mnie nie słyszał, więc myślałem, a że ruch był, bo byłem podirytowany, to zepsuło wszystko. I nie możemy teraz całego świata zmieniać, żeby ludzie odpowiednio nas traktowali, bo coś nam przypomina relacje z mamą, relacje z ojcem, dziedziny, które są niezałatwione. Więc jak mam szanować rodziców? Jako małe dziecko mam okazać posłuszeństwo bezwarunkowe we wszystkim, bo jestem zależny od nich. Spójrzmy na dwa fragmenty Pisma Świętego. List do Efezjan, 6:1. List do Efezjan, 6:1. Jak nie zdążycie znaleźć, po prostu posłuchajcie. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Bo to rzecz słuszna. I ja zdaję sobie sprawę, że w tym momencie może mówić: a co jak rodzice nie mają racji? A co jeżeli coś jest z nimi nie tak? Zamiast zajmować się wyjątkami, zajmujmy się zasadą, że w większości przypadków to dzieci nie mają racji, które są jeszcze niedojrzałe, a rodzice chcą tego, co najważniejsze. Ja zdaję sobie sprawę, że są sytuacje patologiczne, ale w tej sytuacji To nie jest dzisiejszy temat. Kiedy była patologia, były nadużycia, było krzywdzenie, o tym może za chwilę. Ale żeby nie rozpraszać się tym, co może być wyjątkowe w czyimś życiu, zajmijmy się tym, co Bóg mówi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Jeżeli byłeś dzieckiem i nie byłeś posłuszny swoim rodzicom, jesteś winny im przeprosin i przyznania się przed nimi, że nie byłeś posłusznym dzieckiem, i poproszenia ich o przebaczenie i rodzicielskie błogosławieństwo, abyś mógł zacząć funkcjonować w Bożym błogosławieństwie. Przypowieści 19:26. Przypowieści Salomona, 19 rozdział i 26 werset. Mówi tak: kto z ojcem źle się obchodzi i wypędza matkę, ten jest bezwstydnym i zepsutym synem. Inne tłumaczenie mówi: ten jest bezwstydnym albo hańbą dla swoich rodziców i nigdy nie dozna szczęścia. Inne tłumaczenie tak mówi. Jest zepsutym, bezwstydnym synem, kto z ojcem źle się obchodzi i wypędza matkę swoją. Kochani, Słowo Boże jest tak bardzo silne w sprawie szanowania rodziców, a więc jako dzieci jesteśmy im posłuszni we wszystkim bezwarunkowo. Dalej, jako młoda już osoba dorastająca mam swoich rodziców akceptować i doceniać, bo wtedy zaczynamy widzieć wady. Ja pamiętam, kiedy nasze dzieci pierwszy raz zaczęły widzieć nasze wady. Kiedy były małe, nigdy tego nie widzieli. Myśmy byli najbardziej doskonałymi rodzicami. Ale kiedy zaczęły dorastać, zaczęły widzieć nasze wady. Czy to jest i nasze błędy? Czy to jest warunek, że mam przestać swoich rodziców szanować i czcić tylko dlatego, że posiadają wady? Mam ich szanować, akceptować i czcić za to, że dali mi życie i to, co potrzebne: jedzenie, ubranie, miejsce do mieszkania, wykształcenie. Ktoś obliczył w 90-tych latach w tym kraju, bo statystyka jest stara, z 90-tych lat, w 90-tych latach w tym kraju wychowanie dziecka w średniej klasie od 0 do 18 roku życia kosztuje ponad 250 tysięcy dolarów. To jest to, co twoi rodzice na ciebie wydali albo wydają. Czyż nie jest to wystarczające, ażeby ich za to szanować, bez względu na to, czy są rodzicami z wadami, czy popełniają błędy? Bierzemy pod uwagę ich rady. Zaczynamy w tym czasie już mieć swoje zdanie, ale to nie znaczy, że pomiatamy nimi. Bierzemy pod uwagę ich radę, ale niekoniecznie musimy już w taki sposób stosować te rady, jak musieliśmy, kiedy mieliśmy 10 czy 11 lat. Spójrzmy na kilka słów Salomona. Przypowieści 23 rozdział i 22 werset. Słuchaj swojego ojca, bo on cię zrodził. Słuchaj swojego ojca. Zauważcie, że Salomon nie mówi: słuchaj swojego ojca, bo on ma rację. Czasem ojciec nie ma racji. Słuchaj go, bo on cię zrodził. To jest twój ojciec. Nawet jak się z nim nie zgadzasz, powinieneś go wysłuchać. Nie mówisz z szacunkiem: niech tata się zamknie. Tylko słuchasz. Wysłuchujesz. I nie garć swoją matką, dlatego że jest staruszką. Nie garć swoją matką, dlatego że jest staruszką. Pewnie okradam się z niektórych rzeczy na przyszłą niedzielę, na Dzień Matki. Trzech synów matka wychowała. Byli już w dorosłym wieku, odnosili sukcesy. I postanowili wyrazić swoją miłość matce. I pierwszy syn, który był już multimilionerem, mówi: moja mama pracowała ciężko, żeby nas utrzymać. Mieszkała w bardzo malutkim mieszkanku. Postanowił kupić jej potężny dom, willę potężną. I w prezencie przekazał to mamie. Służba przewiozła mamę do tego mieszkania. Drugi syn mówi: moja mama zawsze autobusem dojeżdżała do pracy. Na koniec kupił jej niesamowity samochód, Bentleya. Postawił jej na podjeździe. A trzeci syn mówi: mama jest samotna teraz, nie ma z kim rozmawiać. Kupił jej gadającą papugę za wiele, wiele tysięcy dolarów, ponieważ papuga nie tylko powtarzała, ale mówiła całymi zdaniami, prowadziła konwersację. I po dwóch tygodniach każdy z synów otrzymuje list. Pierwszy Syn otrzymuje: kochany synu, dziękuję ci za ten dom. Problem jest ten, że już jestem stara, nie mam siły sprzątać tego domu, ale dziękuję. Do drugiego syna matka pisze i mówi: synu, dziękuję ci za ten samochód, to prawda, całe życie autobusem jeździłam, ale ja, 80-letnia, Bentleyem sportowym, ale dziękuję ci za to, że myślisz o mnie. I do trzeciego syna pisze: mój kochany najmłodszy synu, ty zawsze byłeś wrażliwy na moje potrzeby i wiedziałeś, co ja najbardziej lubię. I wiedziałeś, co jest naprawdę ulubione w moim życiu. Ten rosół z tego koguta był smaczny. Nie pogardzaj mamą swoją tylko dlatego, że jest już staruszką. Mamy im przebaczyć za ich zranienia. Rodzice na pewno nas nieraz zranili, tak i my ranimy swoje. Coś było nie fair. Może obrywaliśmy za przestępstwa rodzeństwa młodszego albo nawet i starszego. Krzywdy, że gdzieś brata, siostrę puścili rodzice, a mi kazali zostać w domu. Nieważne, czy zasługują, ale powinieneś przebaczyć swoim rodzicom, tak do końca przebaczyć i przerwać łańcuch klątwy, goryczy i bólu i zranienia. Ponieważ kiedy nie przebaczysz, przeniesiesz to na swoje dzieci. I wreszcie, jako dorosły, mam okazać afirmację, lojalność i nie opuszczać rodziców aż do śmierci. Brzmi to jak ślub. Nie opuszczać rodziców aż do śmierci. 1 Tymoteusza, 5 rozdział i 4 werset, Słowo Boże nam o tym mówi. 1 Tymoteusza, 5 rozdział i 4 werset. Apostoł Paweł poucza Tymoteusza, jak odnosić się do wdów, ponieważ Tymoteusz był znany z miękkiego serca i ludzie nim pomiatali, wykorzystywali go i były biedne wdowy. Zauważcie, że nie wiadomo, co było robić, ponieważ wszystkie te wdowy przychodziły i mówiły do Tymoteusza: jako Kościół macie się troszczyć o nas. I apostoł Paweł pomaga Tymoteuszowi i mówi tak, 3 werset: otacaj szacunkiem wdowy, które rzeczywiście są wdowami. Jaka to jest wdowa, która jest rzeczywista? Wdowa to jest ta, która miała przynajmniej 60 lat i nie miała swojej rodziny. A 5 werset mówi tak: ale wdowa, która jest nią rzeczywiście. Przepraszam, 4. Lecz zaś wdowa, która ma dzieci lub wnuki, to niech się one najpierw nauczą żyć zbożnie z własnym domem i oddawać rodzicom, co im się należy, to bowiem podoba się Bogu. Zauważcie, że to nie jest obowiązek Kościoła, aby troszczyć się o wdowę, która ma swoje dzieci. Apostoł Paweł mówi, niech one najpierw nauczą się troszczyć o dom. Tak jak rodzice się troszczyli o nich, tak oni teraz powinni zacząć się troszczyć o wdowy, o staruszków rodziców. Jest to coś, co podoba się Bogu. W jaki sposób to robimy? Po pierwsze, jeżeli mieszkają osobno, bądźmy w kontakcie. Ja jestem oddalony od swojej mamy o 7000 kilometrów i często nie jestem chyba wzorowym synem, ponieważ za każdym razem, jak dzwonię, mama mówi: a czemu tak długo? Zawsze mówię: mamo, ale dzwonię. Następnym razem postaram się szybciej. I to prawda jest, że standard mamy czy rodziców, staruszków, którzy czekają na ten telefon czy na te odwiedziny, jest inna niżeli nasz. Jak łatwo jest być zabieganym, zajętym innymi sprawami, ale Słowo Boże mówi, że troska o starych rodziców podoba się Bogu. Mamy odwiedzać ich, troszczyć się o ich potrzeby. Być może potrzebują wysprzątać mieszkanie, pomalować mieszkanie, być może inni rodzice potrzebują naprawy samochodu, którzy może jeszcze jeżdżą, cokolwiek potrzebują, jak również mamy zapewniać naszych rodziców, że nie są ciężarem dla nas. Moja mama często mówi: a kto będzie ze mną na starość? I każde z nas dzieci, jest nas czwórka, mówi: mamo, nie martw się, nie będziesz sama. O, dobrze, dobrze. Jak smutnym jest, kiedy słyszę, że niektórzy ze swoimi staruszkami rodzicami nie rozmawiali już wiele lat życia. Wiele lat. Jeżeli Bóg stoi za swoim słowem, to Bóg nie zostaje obojętnym. Tylko dlatego, że myślimy, że mama, ojciec są starzy, zgryźliwi. Mamy wytłumaczenie, bo daleko może mieszkamy, jesteśmy zajęci. Ale też słówko do rodziców, do tych, którzy może już są w tym wieku, albo na pewno będziemy, jeżeli dożyjemy. Nie bądź przykry dla swoich dzieci. Słowo Boże mówi, co prawda to mówi do ojców, którzy mają małe dzieci, ale możemy to odnieść do nas, kiedy się zestarzejemy. 6:4. Wy ojcowie, inne tłumaczenie mówi, wy rodzice, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. W innym miejscu jest napisane, nie bądźcie przykrymi, nie pobudzajcie do gniewu swoje dzieci. Przestańmy wychowywać nasze dzieci przez całe ich życie. Pewien człowiek mi powiedział, że jego ojciec miał takie powiedzenie: synu, jak dorośniesz, dożyjesz moich lat. I pierwszy raz on to słyszał, jak miał 10 lat. Później słyszał to samo, jak miał 20 lat. Później słyszał od ojca to samo, kiedy miał 50 lat. Mówi: synu, jak dożyjesz moich lat. To nie jest konstruktywne. Jest ciężko z takimi rodzicami wtedy rozmawiać. I zdajemy sobie sprawę, kiedy nasze dzieci traktujemy ciągle jako te, które nic nie wiedzą, a one już mają swoje dzieci i swoje wnuki, a my ciągle myślimy, że nasze dzieci nic nie wiedzą. Ale też przestroga dla rodziców teraz, w kwiecie wieku. Mamy dzieci, które są młode, ale dorosłe. Szczególnie do matek chcę powiedzieć, nie chcę obrazić nikogo, ale ciągle mamy do czynienia, szczególnie także i przez działalność poradnictwa i Nowej Nadziei i tak dalej, mamy sytuacje, gdzie matki przyprowadzają synów. Najpierw matka dzwoni i mówi, czy ktoś by się spotkał z moim syneczkiem? Tak, proszę przyjść. Mama przyprowadza synka, synek ma 50 lat. I mama ciągle pierze skarpetki i prasuje, i syn ciągle żyje na garnuszku mamy. Czy to jest wina syna? Nie wiem. Ale na pewno jest w tym jakaś wina matki albo ojca, że myślą, że ten synuś ciągle sobie nie poradzi. Pewnie wielu z was już to słyszało, kiedy mama mówi: synku, wstawaj, niedziela rano trzeba iść do kościoła. Mama, nie idę dzisiaj. Synku, wstawaj, trzeba iść do kościoła. Mamo, nie idę. Synku, z dwóch powodów musisz dzisiaj iść do kościoła. Po pierwsze, masz już 40 lat, a po drugie, jesteś pastorem tego kościoła. Jest to sprawianie, że nasze dzieci są dysfunkcyjne. To są inwalidzi życiowi, kiedy nie dajemy im proporcjonalnie wystarczająco samodzielności zgodnie z wiekiem. Ten smycz musi być poluzowywany coraz dłuższy, kiedy dorastają. Pozwalajmy im, żeby dokonywały niewłaściwych nawet decyzji, poparzyły się, ale bądźmy dla nich jako rodzice wsparciem. I niekoniecznie, a mówiłem ci, ale okazujmy tą bezwarunkową miłość. Słówko do tych bez rodziców, czyli dzieci z rozbitych domów. Być może siedzisz, słuchasz tego i mówisz, ty nie znasz mojej sytuacji. Moi rodzice się rozwiedli, kiedy miałem 10 lat albo kiedy miałem 5 lat. Ja nie miałem rodziców. Być może miałeś, tylko musiałeś osobno ich traktować. Szanuj ich osobno. Bez względu na to, jak ich życie się potoczyło, może jaka ruina jest w ich życiu, to są ciągle twoi rodzice. Ale wreszcie rozejrzyj się w swoim życiu. Być może są ludzie, którzy spełniali rolę rodziców. Może to był wujek, ciocia, może sąsiad, może ktoś z kościoła, może ktoś się pojawił. Szanuj te osoby jak swoich rodziców. Czasem mieliśmy dziwne sytuacje przy ślubach, kiedy na przykład pani młoda mówi: pastorze, czy to będzie okej? Że ta i ta osoba mnie poprowadzi do pokobiercu ślubnym do pana młodego, ponieważ mój ojciec, nawet nie wiem, czy będzie na ślubie, a może jak będzie, to nie wiem, czy ustoi na nogach. Są różne sytuacje, ale są ludzie, którzy spełniali rolę rodziców, ponieważ Bóg posłał ich do twojego życia. I to samo jest do sierot. Być może straciłeś rodziców, obydwoje rodziców. I ostatecznie nawet, jeżeli nie masz nikogo takiego, to chcę zakończyć słowem z Psalmu 27, 10 werset, posłuchajcie. Dawid doświadczył takiej relacji z Bogiem, Ojcem. I mówi o Bogu tak: choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. A w jednym z proroków Bóg sam mówi: choćby ojciec i matka ciebie opuścili, ja cię nigdy nie opuszczę. Bóg nie zamierzył być w zastępstwie za rodziców. Bóg sprawił tak, że mamy mieć rodziców, mamy ich szanować. Ale kiedy ktoś znalazł się w tak bardzo tragicznej sytuacji, że nie ma rodziców, Bóg oferuje swoje ojcowstwo i mówi: na mnie zawsze możesz polegać, ja będę twoim ojcem i nigdy cię nie opuszczę i nigdy cię nie zawiodę. Przyjdźmy do Pana w modlitwie. Panie, za to przykazanie ci dziękujemy i nie jest to następny obowiązek w postaci ciężaru w naszym życiu, ale jest to recepta, jest to droga. Kiedy powiedziałeś: szanuj, czcij ojca, matkę swoją, abyś długo i dobrze żył na ziemi. Panie, chcemy życia dobrego i długiego. Wielu z nas ma wiele do naprawienia w życiu w tej sprawie. Być może, Panie, niektórzy z nas w rezultacie tego słowa muszą wykonać telefon albo spotkać się ze swoimi rodzicami i pozałatwiać niektóre rzeczy. Panie, niech Twój Duch Święty da jasność, klarowność i odwagę, abyśmy mogli ponaprawiać najważniejsze relacje w naszym życiu, od których zależy to, jak spełnionymi będziemy. Panie, też się modlę o tych, którzy nie posiadają rodziców, którzy stracili ich w młodym wieku, byli sierotami, półsierotami, albo są ofiarami rozpadów, rozwodów, przemocy, alkoholizmu. Panie, w tym wszystkim, w tej gmatwaninie skomplikowanych rzeczy, niech światło Twojego słowa rozjaśni, Panie, serca i umysły i wolę tych osób, aby zobaczyły, że oddając szacunek rodzicom albo ludziom, którzy spełniają rolę rodziców, otwierają sobie kanał błogosławieństwa na długie i dobre życie, tak Twoje słowo mówi. I o taką łaskę dzisiaj proszę Ciebie dla każdego i dla każdej rodziny. Niech, Panie, relacje między dziećmi a rodzicami będą naprawione. Niech, Panie, kanały komunikacji będą otwarte, aby Twoje błogosławieństwo mogło przepływać swobodnie i płynąć i napełniać nasze życie i życie naszych dzieci i naszych rodziców. Panie, modlimy się o rodziców, których mamy, żyjących jeszcze, o to, abyś ich błogosławił. Dziękujemy Ci za matki, za ojców, za to, że dali nam życie, że wychowali nas. Pomóż nam autentycznie ich szanować i czcić dla Twojej chwały w imieniu Jezusa. Amen. Nasze nabożeństwo dobiegło.